Umiłowani Chrystusie, bracia i siostry. Przepiękna dzisiejsza Ewangelia, bo Ewangelia ukazująca Jezusa, który przychodzi do swoich tych, którzy Jego chcą słuchać. Opisująca to wydarzenie, kiedy apostołowie są jakby nieposłuszni nakazom prawa, bo prawo było takie, że w szabat nie można było nic czynić. Nic robić. I byśmy może ich oskarżyli, tak jak ci faryzeusze, dlaczego to robicie? Łamiecie zasady. A Pan Jezus prosto odpowiada i mówi, że przecież to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I moi drodzy, te słowa jakby nam przypominają też, po co my tutaj na tej ziemi żyjemy. Jaki jest cel naszego istnienia, jaki jest cel naszego życia. Przecież Pan Bóg nas stworzył dla siebie. Przecież stworzył nas po to, bo chciał się podzielić swoją miłością z nami. Tak szczerze mówiąc, my niczego Panu Bogu nie dodamy, my Jemu niczego nie odejmiemy. Pan Bóg nas stworzył po to, żeby swoją miłością się z nami podzielić. Bo miłość jest właśnie taka, że nabiera sensu i celu, kiedy właśnie tą miłością potrafimy się dzielić. I dzisiaj pytamy siebie. Każdy z nas stawia sobie to pytanie, jaki ja jestem? Czy jestem wierny Panu Bogu? Czy jestem wierny małym rzeczom? Bo jeżeli jestem wierny małym rzeczom, to w tym momencie mogę też być pewien, albo prawie pewien, że będę wierny też i rzeczom wielkim. Tak zapewnia nas Jezus. Kto w małych rzeczach jest wierny, ten i w wielkich rzeczach będzie wierny. I to nie jest bez znaczenia, jeżeli my czasami jesteśmy niewierni, jeżeli jakieś zasady łamiemy. Ktoś może powiedzieć, no małe uchybienie. To tylko taki malutki grzeszek. Przecież ja nikomu tym małym grzeszkiem krzywdy nie zrobiłem. Nic złego przecież nie uczyniłem. To taka tylko mała pomyłka w moim życiu. Jeden i jedyny raz. Przecież każdemu się zdarza coś złego zrobić. To i mi też wypada coś złego uczynić. No tak tylko próbowałem. No nie wyszło. Moi drodzy, nie ma czegoś takiego, że jeden mały grzech i nic się złego nie stało. Jedna niewierność i nic się nie stało. Rozmawiam kiedyś, miesiąc temu, z moim takim opiekunem, znaczy, no uczniem w zasadzie, który brał narkotyki. I mówię, słuchaj, czy ja to, co powiesz, będę mógł później innym mówić? Tak, może ksiądz o tym mówić. Opowiedz mi, jak to było, kiedy brałeś ten pierwszy raz. Czy go pamiętasz? A on mówi, tak, dokładnie pamiętam ten pierwszy raz. To tylko ktoś mi powiedział, będziesz się dobrze bawił. To tylko raz. Później był drugi raz, trzeci. A mówi, dzisiaj jestem już w ośrodku i się leczę. I pytam go, a co byś powiedział młodym ludziom, którzy właśnie mają taki zamiar wziąć jeden raz. A on tak mi spojrzał szczerze w oczy i mówi, proszę księdza, młodemu człowiekowi niech ksiądz powie tak, jeżeli wziąłeś jeden raz, pierwszy raz, to znaczy, że już bierzesz. Ja mówię, oni mi nie uwierzą. A on mówi, to niech poda ksiądz mój żywy przykład. Musi być ten kiedyś pierwszy raz. A jak jest pierwszy raz, to znaczy, że już bierzesz. Opowiadam, moi drodzy, ten przykład wam po to, żebyście sobie uświadomili, że kiedy popełniamy jakiś jeden grzech, tak na próbówkę, kiedy jesteśmy w jakiejś małej cząstce niewierni Panu Bogu, to tak naprawdę rozpoczynamy już popełnianie grzechu. To wchodzimy na drogę grzechu. I myślę, że wiele osób by sobie przypomniało, jak to było z tą niewiernością, Bożym przykazaniom, ten jeden raz, pierwszy raz. I okazuje się później, że człowiek jakoś do tego grzechu się przywiązuje, z tym grzechem się zaprzyjaźnia, z tym grzechem jakoś żyje. Mała niewierność prowadzi do wielkich niewierności. Myślę, że pewnie pamiętacie taką historię ze Starego Testamentu, kiedy to Abraham, oczekując na obiecanego potomka, nie może jakoś tego potomka się doczekać. I w pewnym momencie razem ze swoją żoną Sarą ustalają, że Sara mówi: dobrze, możesz się zbliżyć do mojej niewolnicy o imieniu Hagar, to będziesz miał z nią dziecko. Rzeczywiście Abraham zbliżył się. I z tego zbliżenia rodzi się Izmael. Później przychodzi na świat Izaak. Wierność okazana Panu Bogu i niewierność Panu Bogu. Bo Bóg Abrahamowi mówi: czekaj, ja ci tego potomka dam. Będziesz miał dziecko. Ale człowiek w tym momencie, Abraham, postanawia, że na własną rękę przecież. Chce szybciej przyspieszyć plany Pana Boga. I dlatego zbliża się do niewolnicy Hagar. Jest nieposłuszny Panu Bogu. I oto z tegoż potomstwa jest dzisiaj jakby naród, który szczególnie się do niego przypisuje. To są oczywiście muzułmanie. Ale kiedy rodzi się Izaak, bo to z tego jednego potomka Bóg wyprowadza cały naród wybrany. Zobaczcie, do czego doprowadza wiara w Boga i do czego prowadzi niewierność. Jakby jeszcze było mało, popatrzmy, moi drodzy, jak było z Judaszem. Przecież on do tego grzechu, zdrady, jakby się przyzwyczajał. On jakby uprawiał pewne treningi. Bo przecież ta zdrada nie była pierwszym jego grzechem. Zdrada Pana Jezusa. On wcześniej przecież tylko jakieś małe sumki kradł z tego, co miał w trzosie, za co był odpowiedzialny. Jakieś tylko malutkie sumki. Zobaczcie, w konsekwencji doprowadza to do zdrady. Do zdrady jakiej? Do zdrady samego Pana Boga. A my czasami mówimy, że przecież to tylko jakiś mały długopis wyniesiony z firmy. To przecież tylko taka mała rzecz, niewinna. Nikt się nawet nie poznał na tym, że to ubyło. To tylko być może jakieś jedno drzewo z lasu, z działki sąsiada. To tylko jedno. Nikt nie widział, a przecież w lesie tyle różnych drzew rośnie. Może czasami nawet zamaskujemy, przysypiemy ziemią, ściółką, żeby nie było widać. I być może później z tym sąsiadem stoimy, rozmawiamy, jakby nic się nie stało. To tylko jedna rzecz. Ale popatrz na tą historię, jeszcze raz wrócę, Judasza. To też była jakaś jedna rzecz, niewielka rzecz. A do czego to później doprowadziło? Czy jestem wierny w małych rzeczach? Dzisiaj siebie pytamy. Więc siebie pytamy dzisiaj, jakim ja jestem mężem? Jaką ja jestem żoną? Czy jestem wierna, wierny? Chcesz udzielić sobie dobrej odpowiedzi? Jaki ja jestem? Szczerej odpowiedzi, prawdziwej odpowiedzi? To pomyśl sobie, jak wypełniasz te podstawowe obowiązki. Z jaką radością idziesz do pracy? Z jaką radością i satysfakcją sprzątasz dom? Czy jesteś wierny? Odpowiedz sobie na pytanie, jak wypełniasz swoje obowiązki. Czy robisz to uczciwie, solidnie, dokładnie? A może tylko po łebkach, tak byle jak, żeby szybciej, żeby się wreszcie ktoś ode mnie odczepił i żebyś mógł czy mogła powiedzieć: przecież zrobiłam, zrobiłem, popatrz. A to już nikogo nie obchodzi, że to zostało zrobione byle jak. Popatrz, czy jesteś wierny w swoich obowiązkach. Bo wierność, moi drodzy, to odpowiedzialność. Ktoś, kto jest wierny, jest zawsze odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny za siebie, odpowiedzialny za drugiego człowieka. My często bardzo mocno ograniczamy tą odpowiedzialność. I mówimy, ktoś jest odpowiedzialny, jeżeli jest odpowiedzialny za drugiego człowieka. Ale pomyśl, czy jesteś odpowiedzialny także za siebie, za swoje życie, za swoją godność. Czy jesteś odpowiedzialny za swoje życie? Czy wyrabiasz dobre imię o sobie? Co inni o tobie mówią? Ktoś może powiedzieć, ja się z tym nie liczę. To mnie nie obchodzi, co inni o mnie mówią. Owszem, że tak. Nie zawsze innych ludzi opinia o tobie czy o mnie będzie prawdziwa. Bardzo często być może będzie nawet fałszywa. Ale jeżeli jedna osoba mówi, to owszem, jeszcze możesz to przemilczeć. Ale jeżeli ktoś ci mówi w oczy, jeżeli więcej osób mówi, to się zastanów. Jak to kiedyś słyszałem takie powiedzenie, żartobliwe powiedzenie. Jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś osłem, jedna osoba, to się uśmiechnij. To był dobry żart. Jeżeli ci dwie osoby mówi, że jesteś osłem, a to po prostu odejdź i się zastanów. Pomyśl. Ale jeżeli ci trzecia osoba mówi, jesteś osłem, już trzy osoby ci mówi, to po prostu idź do sklepu i kup siodło. Pomyśl, co o tobie mówią. Czy jestem za swoje życie odpowiedzialny? Czy chcę, żeby było moje imię dobre imię? My się czasami mówimy, że wszyscy się mylą, tylko ja nie. Czasami warto posłuchać innych i pomyśleć, jakie jest tak naprawdę moje życie. Wierny człowiek to przede wszystkim człowiek uczciwy, to człowiek solidny. Po nim nie trzeba poprawiać, bo wierny człowiek i zarazem uczciwy będzie zawsze swoje obowiązki wykonywał tak, jakby to robił nie dla drugiego człowieka, tylko jakby to robił dla samego Boga. Człowieka oszukasz, ale Pana Boga raczej nie. Nie uda ci się. Bo przecież Pan Bóg zna nasze serca. Pan Bóg zna nasze myśli. I On naprawdę wie, co się w naszym życiu tak kryje, głęboko się kryje. Być uczciwym to znaczy być wiernym. To znaczy nie oszukiwać, nie kłamać. To zawsze kierować się prawdą. Do prawdy dążyć i o prawdzie mówić. I prawdy bronić. To przecież jest człowiek wierny. Człowiek wierny to także człowiek, który dotrzymuje danego słowa. A pomyśl, jakie jest moje słowo. Pomyśl, jakim słowem my się dzisiaj posługujemy. Popatrz, jak możesz poprzez słowo mówić, co jest w twoim sercu. Ile jest wulgaryzmu, ile jest niedomówień, półprawd, a często i kłamstw. Pomyśl, że przecież słowo to jest wielki dar. Słowem możesz komuś dać życie, ale również słowem możesz komuś życie odebrać. Możesz doprowadzić, że przecież słowem posługując się, możesz kogoś zamknąć nawet na długie lata w jakimś ciasnym pomieszczeniu, bo będzie bał się wyjść i spojrzeć ludziom w oczy. A my przecież mówimy, że to tylko taka mała plotka. Tak nie miałam z kim porozmawiać, sąsiadka przyszła. Więc sobie tak porozmawiałyśmy o kimś. Ileż to razy możemy słowem kogoś naprawdę zabić. Ale przecież człowiek wierny to człowiek, który posługuje się słowem po to, żeby dawać drugiemu człowiekowi nadzieję, życie. Żeby kogoś podtrzymać. Żeby poprzez słowo kogoś przez ciężką jakąś chwilę jego życia przeprowadzić. Po to możemy mówić. Dar mowy to jest dar, za który będziemy musieli kiedyś przed Panem Bogiem odpowiedzieć. I z każdego słowa, które wypowiedzieliśmy, Przecież będziemy rozliczeni. Człowiek wierny w małych rzeczach. To człowiek, który stanie się później wielkim obrońcą Pana Boga. Kiedy, moi drodzy, patrzymy na życie naszych męczenników, unitów, to nie jest jakaś nowa wiadomość, to jest tylko i wyłącznie przypomnienie. Ale popatrzcie, jak ich życie wyglądało każdego dnia. Rano modlitwa, często pacierz, później godzinki, a później ciężka praca. Bo przecież trzeba było wszystko ręcznie zrobić. Nie było sprzętu, nie było maszyn. A później, kiedy zabiły w kościele dzwony na Anioł Pański, robota była przerywana, wszyscy stawali, znak krzyża czynili i odmawiali Anioł Pański. Nie tylko prosząc Boga o to, żeby im błogosławił w pracy, ale także dodawali jeszcze modlitwę wieczny odpoczynek, żeby wspomnieć o tych, którzy pracowali przed nimi, którzy z nimi byli, a już odeszli do wieczności. A później, kiedy przychodził wieczór, kiedy już byli spracowani, zmęczeni, jeszcze sobie wolnego nie robili. Jeszcze klękali, odmawiali pacierz wieczorny. A często odmawiali różaniec. A kiedy przychodził miesiąc październik, mimo swoich obowiązków przychodzili do świątyni, żeby oczywiście się pomodlić na różańcu. W maju, kiedy było tak wiele obowiązków związanych z pracą polową, oto oni przychodzili na majówkę. Mieli na to czas. Byli w stanie oderwać się od swoich obowiązków codziennych tylko po to, żeby stanąć przed Panem Bogiem i to, co dotychczas robili, czynili, to Panu Bogu powierzyć. Takie małe rzeczy, może dla niektórych nam dzisiaj wydają się trudne, nie do pomyślenia. Bo czasami mówimy, że przecież, no jak rano odmówić pacierz, to tak proszę księdza szybciutko znak krzyża, no ja to nie wiem, czy ja się dobrze modlę, ale ja pacierz odmawiam, jak jadę samochodem albo jak jadę rowerem. Tak łączę kilka tych obowiązków. Oni tego nie łączyli. Jak była modlitwa, to była modlitwa. I kiedy przyszedł ten czas, 141 lat temu, kiedy przyszedł ten czas, że trzeba było dać świadectwo wiary, tego, czego uczyli się podczas tych modlitw, stanęli i powiedzieli, że Bóg jest najważniejszy, że Kościół jest ważny i że za ten Kościół, za Boga, za wiarę oddają swoje życie. Takiej postawy nauczyli się właśnie dzięki takim wierności tym małym rzeczom, jak codzienny pacierz, modlitwa, msza święta niedzielna. Czy my dzisiaj byśmy stanęli tak jak oni do obrony wiary, do obrony Kościoła? I na zakończenie posłużę się takim przykładem. W pewnym ośrodku, gdzie pracuję, oto jedna tam pacjentka coś złego powiedziała na temat Kościoła czy księdza, nie wiem. Oto ci, którzy tak naprawdę są jakby wykluczeni, mówią, tego u nas się nie mówi, tego u nas się nie robi. U nas Kościół i wiarę się szanuje. Stanąłem, tak popatrzyłem i zastanowiłem się, gdzie ja jestem. Czy ja jestem u tych ludzi, których społeczeństwo określa trochę nienormalne? Czy ja jestem wśród normalnych? Bo podobne sytuacje zdarzają się w szkole normalnej, gdzie w oczy ubliżają, a wszyscy siedzą, głowy pospuszczane. I nikt, nie mówię, żeby księdza bronili, ale nikt, albo rzadko, ktoś się odezwie i broni Kościoła, broni Boga. Tutaj nie jednostka odezwała się. Tutaj wręcz prawie tłum ruszył. Wręcz prawie z krzykiem tutaj się wiary i Kościoła szanuje. Czy dzisiaj stanąłbym i broniłbym Kościoła? Może czasami od nas wymaga się takiej właśnie postawy. Niekoniecznie z krzyżem w ręku, jak to czynili nasi praojcowie. Ale może czasami trzeba powiedzieć, basta, koniec. Nie mów tak o Kościele. Nie mów tak o wierze. Dzisiaj tego od nas domagają się nasi praojcowie. Broń wiary słowem. Albo po prostu może broń wiary poprzez to, że w takich oszczerstwach nie będziesz uczestniczyć. Nasi praojcowie wiele uczą. Oni nam pokazują, jak dobrze żyć, jak z wiary czerpać siły do mężnego jej wyznawania. I możemy ich w życiu naśladować. Drodzy męczennicy, błogosławieni męczennicy, chcemy was naśladować w waszej wierze. Chcemy tak wierzyć, jak wy wierzyliście. I chcemy tak bronić wiary, jak wy broniliście. I o to dzisiaj szczególnie prośmy, o to się módlmy.